Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej.
Odkryj moc różańca. Zaprasza ksiądz Alfred Berlak, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego papieża Jana Pawła II w Kaliszu.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie Was witam, kochani radiosłuchacze naszego Radia Rodzina i zapraszam do wysłuchania kolejnej konferencji. Kochani, trwamy w pięknym miesiącu maju. Przy krzyżach, przy figurkach, w kościołach, kaplicach codziennie rozbrzmiewa piękna litania loretańska. Przed niespełna tygodniem przeżywaliśmy piękną uroczystość Maryi Królowej Polski. Dzisiaj uroczyście czcimy świętego Stanisława, biskupa męczennika, jednego z głównych patronów Polski. Kochani, chciałbym w tej dzisiejszej konferencji przedstawić, jak Polacy na przełomie wieków potrafili Maryi zawierzać swoje sprawy osobiste, sprawy naszej ojczyzny, naszego kraju. Na początek chciałbym powiedzieć, że w dużej mierze pomogło mi w przygotowaniu tejże konferencji książka pana Czesława Ryszki, Drabina do nieba. Czy można swoją wiarę, mającą formy ściśle religijne, łączyć z uczuciami narodowo-patriotycznymi? Można, kochani, a nawet należy i trzeba. Wyrazem tego jest cześć do Matki Bożej wielu władców i monarchów, tak europejskich, jak i polskich. W każdym przypadku szukali oni u patronki swoich narodów nie tylko wartości wiecznych, ale oczekiwali jej pomocy w kierowaniu państwem. Liczyli na wsparcie w bitwach obronnych. W Rzeczypospolitej było niejako naturalne, że królowie, dostojnicy państwa wzywali opieki Maryi, zawierzali się zwłaszcza u królowej na Jasnej Górze. I moi drodzy, poczynając od króla Jagiełły, monarchowie spieszyli na Jasną Górę z cennymi darami i wotami. Zdobyczne chorągwie spod Grunwaldu zawisły jako pierwsze w klasztorze jasnogórskim. Już to świadczy o tym, że jasnogórski wizerunek uznano za palladium, czyli ołtarz ojczyzny. 6 marca 1581 roku król Stefan Batory ofiarował na Jasnej Górze swój miecz oraz różaniec jako symbol rycerza i znak maryjnej pobożności. Król Zygmunt III w trakcie wypraw na Moskwę w polskim wówczas Smoleńsku polecił świecić lampę przedwożonym ze sobą obrazem częstochowskim. Kiedy Turcy oblegali Chocim, wówczas na Jasnej Górze odprawiano tak zwane procesje różańcowe w intencji pokonania przeciwnika. Kiedy 3 października 1621 roku wojska polskie odniosły zwycięstwo, w naszym kalendarzu liturgicznym za zezwoleniem Watykanu wprowadzono święto dziękczynne za wiktorię chocimską. Kochani, nie bez znaczenia była decyzja króla Zygmunta III, aby klasztor jasnogórski ufortyfikować, oddając go pod opiekę Maryi. Stąd nazwa Maryjna Twierdza. Król Władysław IV, pielgrzymując po raz pierwszy do Częstochowy w 1633 roku, jako wotum ofiarował swój złoty królewski łańcuch, wysadzany brylantami i złotą blachą, a także własny order złotego runa, portret i ornat. 2 lata później ufundował nowe korony, które zwieńczyły głowy Maryi i Dzieciątka. Pielgrzymując w 1646 roku, już ciężko chory, złożył w kaplicy Matki Bożej własny oręż. Przed cudownym obrazem poświęcono wówczas chorągiew nowo uformowanej husarii. Jan Kazimierz pielgrzymował na Jasną Górę 6 razy. Tylko w roku 1649 pobożny król był na Jasnej Górze 2 razy. Jako wotum złożył 8 chorągwi zdobytych na kozakach i sprzymierzonych z nimi Tatarach krymskich w bitwie pod Zborowem. Król dziękował za oswobodzenie z baraża. Już po potopie dołożył 7 chorągwi tureckich i sztandary moskiewskie. Przez długie lata wisiały one w kaplicy cudownego obrazu, przypominając chwałę polskiego oręża. Przed obrazem Matki Bożej złożono też chorągwię, którą hetman Jerzy Chmielnicki, syn Bohdana, otrzymał od Moskwy. Król Michał Korybut Wiśniowiecki polecił, by na ołtarzu Maryi poświęcić chorągwie przeznaczone dla wojsk Rzeczypospolitej, które wyruszyły przeciw Turkom. A w 1672 roku Jan Sobieski, wówczas jeszcze hetman Wielki Koronny, ofiarował do sanktuarium piękną srebrną lampę. Zawisła ona w prezbiterium głównego kościoła. Jako hetman i jako król pielgrzymował na Jasną Górę kilkakrotnie. W trudnych, przełomowych okresach modlił się w kaplicy Matki Bożej. W 1676 roku ofiarował Matce Bożej siebie na zawsze, jako jej własność i niewolnika. Modlił się, aby Matka Boża była dla niego obroną i uchroniła go przed niebezpieczeństwem. Po zwycięstwie pod Wiedniem na Jasną Górę trafiła część zdobyczy, orientalna broń, drogie tureckie tkaniny i namiot. Papież Innocenty XI oddał przesłaną mu przez króla buławę wielkiego wezyra do kościoła Matki Bożej na Forum Romanum na znak, że zwycięstwo wojsk Świętej Ligi przypisał Sobieski Matce Bożej. Także, kochani, wszyscy kolejni królowie potwierdzali przywileje nadawane klasztorowi na Jasnej Górze przez poprzedników, a często nawet je powiększali własnymi darowiznami, co utwierdzało rangę sanktuarium jasnogórskiego w całym narodzie. Stąd przybywający tu pielgrzymi byli przekonani, że Pani Jasnogórska jest matką wszystkich wiernych, zarówno prostych mieszkańców miast i wsi, jak i tych zamieszkujących okazałe pałace senatorów i monarchów. Wobec niej wszyscy są równi. Oprócz królów, kochani, częstymi gośćmi na Jasnej Górze byli hetmani i magnaci, słynni i zwycięzcy wodzowie. Pozostawiali w klasztorze buławy, buzgdany, szable, zbroje czy broń zdobytą w bojach. Jest tu m.in. szabla hetmana Żółkiewskiego, ofiarowana po jego śmierci pod Cecyrą w 1620 roku. W 1632 roku hetman Stanisław Koniec Polski złożył w darze dużą srebrną blachę. W styczniu 1646 roku Jan Tarło ofiarował Matce Bożej zdobyczny turecki namiot. Zawieszono go nad obrazem, gdzie przetrwał do XIX wieku. Buławę ofiarował Jasnej Górze hetman Wielki Koronny Stanisław Potocki, kasztelan krakowski. Wykonano ją w Turcji ze srebra i złota, przyozdobiono drogimi kamieniami. Buławę wysadzaną Turkusami ofiarował również hetman Stanisław Jabłoński. Aktom ofiarowania towarzyszyły akty zawierzenia, modlitwy, medytacje, będące, kochani, odzwierciedleniem trwałego kultu Matki Bożej w ówczesnej Rzeczypospolitej. Znając tę maryjną historię Polski, gubernator Hans Frank, urzędując na Wawelu, usłyszawszy od jakiegoś generała niemieckiego, że Polska już nie istnieje, została ujarzmiona na wieki, że to już zawsze będzie państwo niemieckie, odpowiedział: dopóki świeci się światło na Jasnej Górze, światło Jasnej Góry, czyli światło Matki Bożej, dopóty Polacy nie utracą nadziei. I kochani, parafrazując te słowa wroga Polski, należałoby napisać, że dopóki Polacy zachowają pobożność maryjną, ufność do Matki Bożej, przetrwają wszelkie rodzaje zawirowania historii. I faktycznie zaraz po II wojnie światowej, świadomy tego, że trzeba uratować kraj opanowany przez komunistów, aby Polska nie stała się 17. Republiką Związku Radzieckiego, wielki prymas August Chlont zawierzył ojczyznę 8 września 1946 roku na Jasnej Górze Niepokalanemu Sercu Maryi w duchu objawień fatimskich. To była piękna, wielka uroczystość. Mimo że komuniści zablokowali drogi do Częstochowy, nie działała komunikacja, przybyło ponad 1 000 000 osób. Później to zawierzenie powtórzono w każdej parafii, w diecezji, w rodzinach, w zgromadzeniach zakonnych. To jest, kochani, prawie pewne, że ten akt zawierzenia całego narodu ocalił wiarę i Kościół w Polsce w latach komunizmu. Prymas August Chlont dokonał tego aktu zawierzenia wiedząc i wierząc, że to nie jest przypadek, iż począwszy od zamkowej kaplicy mieszka na Ostrowiu Lednickim pod Gnieznem, pierwsze budowane kościoły były poświęcone Matce Bożej. Najstarsze, najpiękniejsze katedry i kościoły w Gnieźnie, Kołobrzegu, Płocku, Włocławku, Sandomierzu, Kruszwicy, Trzemesznie, Łęczycy, Sławnie, Świdwinie, Słupsku, Wiśnicy, Rudach Wielkich, na Piasku we Wrocławiu, kolegiata w Gdańsku, Tum pod Łęczycą, sławią od tysięcy lat imię Maryi. Podobnie sławi Maryję najstarszy zabytek piśmienniczy języka polskiego, hymn Bogu Rodzica, o którym Jan Paweł II, święty w liście apostolskim z 8 grudnia 1981 roku napisał z okazji jubileuszu 600-lecia Jasnej Góry takie oto słowa. Słowa tej pieśni jednej z najstarszych, jakie zapisano w naszym ojczystym języku, płyną ku nam stale z odległości stuleci. Zdają się one ze szczególną siłą przemawiać w roku pańskim 1982, w którym wypada 600. rocznica obrazu jasnogórskiego. Pieśń jest starsza od tego obrazu na ziemi polskiej. Wyraziła się w słowach Bogu Rodzicy wiara, nadzieja i miłość, zaszczepiona w sercach naszych praojców na chrzcie świętym, od przyjęcia którego dzieli nas już przeszło 1000 lat. Kochani, należy zauważyć, że początkowe słowo tego hymnu, Bogu Rodzica, uznane powszechnie za tytuł całości anonimowej pieśni, wnosi do utworu silny akcent maryjny, który nie znika nawet przy lekturze dalszych, już niemaryjnych partii. Owa zwięzłość i bezpośredniość wezwania, oszczędność słowa, a zarazem monumentalna jak gdyby wzniosłość, tworzą z utworu dogmatyczny hymn będący pochwałą Matki Bożej, a równocześnie wezwaniem do niej o pomoc i o ratunek. Autorstwo hymnu przypisała tradycja świętemu Wojciechowi. Z biegiem lat Bogu Rodzice nazwano Carmen Patrium, czyli pieśń ojczysta, ponieważ towarzyszyła rycerstwu polskiemu na polach walki. Stała się wyzwaniem wiary i wyznaniem wiary, jakby polskim credo. Między innymi była rycerskim hymnem bitewnym pod Grunwaldem w 1410 roku. Już wspominałem, że pierwsi królowie żywili głębokie nabożeństwo do Matki Bożej. Bolesław Krzywousty stale nosił jej wizerunek na piersiach. Łokietek został zaszczycony jej widzeniem, gdy ukrywał się w skałkach ojcowa. Jak to opisuje Gal Anonim, Bolesław Krzywousty podczas marszu na Kołobrzeg zarządził odprawienie nabożeństwa do Maryi Świętej, co następnie z pobożności przyjął za stały zwyczaj. W czasie pokuty po zabójstwie Zbigniewa odmawiał codziennie między innymi modlitwami również godzinki o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Liczne wiadomości o kulcie maryjnym odnajdujemy w XIV-wiecznym żywocie świętej Kingi, małżonki Bolesława Wstydliwego. Należy dodać, że szczególnymi czcicielami Matki Bożej byli Jadwiga i Jagiełło, którzy potwierdzili fundację Jasnej Góry. Tradycja łączy m.in. wspomniane sławne zwycięstwo połączonych wojsk polsko-litewskich na polach Grunwaldu z cudowną interwencją Maryi. Wśród trofeów zdobytych przez Polaków w tej bitwie znalazł się ołtarzyk przenośny jednego z krzyżackich komturów z wizerunkiem Najświętszej Maryi Panny. Natomiast w ołtarzu polowym Władysława Jagiełły, który król zabrał na wyprawę pod Grunwald, miał się znajdować wedle historycznych przekazów wizerunek Bogu Rodzicy z Dzieciątkiem, który jego syn, Władysław Warneńczyk, ofiarował potem do świątyni Brdowie. Jagiełło zadbał również o restaurację jasnogórskiego obrazu. Trwające kilka lat prace konserwatorskie prowadzono w krakowskim ratuszu. Kochani, nabożeństwo do Matki Bożej rozwijali od wieku X do XIII głównie ojcowie benedyktyni i cystersi. Szerząc w swej pracy misyjnej na naszych ziemiach, szczególnie kult Maryi Wniebowziętej. Rzecz znamienna, że ten kult przetrwał do naszych czasów i zbiegł się ze znanymi wydarzeniami historycznymi, takimi jak cud nad Wisłą w 1920 roku. O tym, jak znaczący był wpływ tego święta na ikonografię maryjną, świadczy arcydzieło Wita Stwosza w Kościele Mariackim w Krakowie, a także liczne świątynie pod tym wezwaniem. Po benedyktynach i cystersach kult Matki Bożej krzewili franciszkanie i dominikanie, czcząc Maryję jako patronkę dnia codziennego, radości i trudów życia. I kochani, z tej pobożności wywodzą się szopki, jasełka, piękne polskie kolędy oraz właśnie modlitwa różańcowa. Franciszkanom zawdzięczamy cześć dla Matki Bożej Bolesnej oraz kult Męki Pańskiej. Stąd liczne przydrożne Boże Męki, a zwłaszcza słynne Kalwarie, Drogi Krzyżowe, Gorzkie Żale. W końcu XIII wieku w polskich parafiach musiano często poświęcać kazanie tematyce maryjnej, skoro w 1285 roku arcybiskup Jakub Świnka nakazywał księżom prócz Ojcze Nasz i Wierzę w Boga również i Zdrowaś Maryjo wykładać ludowi po polsku. Na podatny grunt natrafiło w Polsce orzeczenie soboru w Bazylei o niepokalanym poczęciu. Jakkolwiek orzeczenie to nie mogło w Kościele obowiązywać, gdyż sobór w okresie jego formułowania miał już charakter nielegalny. Zainteresowanie przywilejem niepokalanego poczęcia Matki Bożej musiało jednak być bardzo żywe w środowisku krakowskim dużo wcześniej, ponieważ już około połowy XIV wieku wybudowano ku czci niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny kaplicę w katedrze krakowskiej. Do rozwoju tego kultu przyczynili się zwłaszcza ojcowie bernardyni, upowszechniając specjalne nabożeństwa maryjne i modlitwy. Dzięki nim w sztuce pojawiają się obrazy rzeźby niepokalanej. Kult Maryi w tym czasie był tak silny, że wysuwał czasem, co jest widoczne na przykład w apokryfach, Bożą Matkę przed Chrystusa. Powstał nawet żołtarz Panny Maryi, który według zawartych w nim objaśnień miał swym znaczeniem przewyższać psałterz Dawida. Były również próby maryjnej interpretacji Biblii. Na tle tego maryjnego nurtu polskiej pobożności rozwija się kult obrazów maryjnych, ruch pielgrzymkowy do sanktuariów maryjnych, z odmawianiem godzinek, udziałem w sodalicji mariańskiej bractw różańcowych czy sięgającą XIII wieku praktyką oddawania się Maryi w niewolę. Od XIV wieku zaczyna się szerzyć w pismach coraz dojrzalsza mariologia, mogąca się poszczycić u schyłku średniowiecza wielkimi nazwiskami, takimi jak Mikołaj z Błonia, Jan z Szamotuł, Jan Hieronim z Pragi, Paweł z Pryskowic i w okresie reformacji kardynał Stanisław Hozjusz, Stanisław Złowicza, Jakub Wujek, Piotr Skarga. Cześć Bogu Rodzicy głosiły też różne bractwa religijne, szczególnie tak zwane bractwa literackie. W XV wieku formuje się polska teologia maryjna. W jej duchu profesorowie i studenci Akademii Jagiellońskiej zostali zobowiązani do obrony przywileju niepokalanego poczęcia. I w 1439 roku na soborze w Konstancji biskup krakowski Paweł Włodkowicz domagał się ogłoszenia dogmatu o niepokalanym poczęciu. Na polecenie Jana Łaskiego, kanclerza wielkiego koronnego, a od 1510 roku prymasa Polski, zaczęto w kraju obchodzić z oktawą święto niepokalanego poczęcia. W tymże wieku XV mnożą się też fundacje kolegiów misjonarzy o charakterze maryjnym. W XVI wieku powstała tak zwana sodalicja mariańska. Dał jej początek ksiądz Jan Leunis, jezuita, który w 1563 roku założył w Rzymie kongregację sodalicyjną pod wezwaniem zwiastowania Maryi Panny. Na jej wzór powstawały podobne kongregacje przy kolegiach jezuickich na całym świecie. W Polsce idee solidacyjne krzewili również jezuici. Zasłużył się pośród nich ksiądz Piotr Skarga. Najpierw zaczęto popularyzować sodalicję wśród uczniów szkół jezuickich. Potem powstawały formacje sodalicyjne wśród akademików, szlachty, wśród mieszczan i rzemieślników. Pierwsza sodalicja mariańska powstała przy Kolegium Jezuickim w Poznaniu. Następnie w Krakowie w 1635 roku pojawia się sodalicja pań, pierwsza w ówczesnej Europie. W 1642 roku erygowano w Warszawie królewską kongregację pod wezwaniem Matki Bożej Niepokalanie Poczętej, do której jako pierwszy został zapisany król Władysław IV z najbliższą rodziną. Członkowie tej sodalicji składali specjalny ślub obrony prawdy o niepokalanym poczęciu Maryi. Dla sodalisa Maryja była najwyższym ideałem i wzorem postępowania. Już wówczas słowa Sodalis Marianus jestem były uważane za słowo honoru. Sodalistami byli m.in. hetman Jan Karol Chodkiewicz, Jan Kazimierz, Jan III Sobieski. Po kasacie zakonu jezuitów w 1773 roku ruch sodalicyjny w Polsce troszkę zamarł. Odrodził się dopiero pod koniec XIX wieku, działając częściowo w konspiracji. Stosunkowo największą spowodę zrzeszenia mieli Polacy w zaborze austriackim. Pierwsze kongregacje powstały we Lwowie i Krakowie. Wraz z rozwojem sodalicji krzewiły się bractwa i stowarzyszenia różańcowe. Modlitwa różańcowa, kochani, była nieodłącznie związana z pobożnością sodalistów. Dzięki sodalistom powstały z końcem XVI wieku pierwsze wspólnoty żywego różańca. W Poznaniu, Krakowie, Wilnie, Lublinie, Płocku, Braniewie, Pułtusku, Sandomierzu, Nieświeżu, Elblągu i Kaliszu. Uważa się, że decydująca dla ich rozwoju była decyzja generała Dominikanów 6 stycznia 1577 roku, który na prośbę Anny Jagiellonki zezwolił na zakładanie bractw różańcowych także przy kościołach parafialnych w Polsce. Świadectwem wcześniejszego praktykowania modlitwy różańcowej wśród Jagiellonów jest piękny różaniec, ofiarowany na Jasnej Górze przez Bonę Sforzę, żonę króla Zygmunta Starego w 1547 roku. W Skarcu Jasnogórskim znajdują się również różańce ofiarowane przez króla Stefana Batorego, Eleonorę Austriacką, żonę Michała Korybuta Wiśniowieckiego, a także przez króla Jana III Sobieskiego. I kochani, myślę, że mało znany jest fakt, że w okresie reformacji stolica apostolska, obawiając się, że naród polski może ulec naporowi luteranizmu, zalecała praktykę modlitwy różańcowej. Jak się uważa, szlachta dzięki różańcowi utrzymała się w wierze katolickiej. Różaniec i szabla u boku Polaków w walce, zwłaszcza na Kresach Wschodnich, a także różaniec w trumnie obok szabli, z takimi atrybutami spotykamy się powszechnie w tym czasie. I do dzisiaj kult Maryi jest żywy w polskim narodzie, czego świadectwem są wspaniałe budowle sakralne, poświęcone przywilejom i cnotom Matki Bożej, a także dawne i nowe pieśni maryjne. Mamy ich bardzo wiele, a większość z nich powstała z inspiracji kultu Matki Bożej. Trafnie ujął tę obecność Matki Bożej w dziejach Polski arcybiskup lwowski ksiądz Józef Bilczewski, który mówił: rozkorzeniła się Maryja u nas jak nigdzie indziej, bo wraz z wiarą katolicką jej cześć weszła w sam rdzeń narodu, stała się częścią składową duszy polskiej, wycisnęła znamię na zwyczaju naszym i obyczaju. Kochani, przywołując tę opiekę Maryi nad polskim narodem, wówczas jeszcze biskup lubelski Stefan kardynał Wyszyński powiedział na Jasnej Górze 8 września 1946 roku: w dniu poświęcenia narodu polskiemu niepokalanemu sercu Maryi, a wołał tak: Bóg przez Maryję tylekroć zawstydzał nieprzyjaciół naszych. Dzieje narodu zapisały szereg walnych zwycięstw za jej przyczyną odniesionych: Grunwald, Orsza, Kilholm, Kuszyn, Chocim, Beresteczko, Jasna Góra, Trębowla, Wiedeń, Parkany, zgodnym głosem wołają: ubłogosławił Cię Bóg w mocy swojej, iż przez Cię w niwecz obrócił nieprzyjaciół naszych. Niewłasną mocą zwyciężali królowie i hetmani nasi, ale mocą Boga, który wzbudził w ich sercach żywą część do Maryi. Żołnierskie serca Chodkiewicza i Koniec Polskiego, Batorego i Sobieskiego, Żółkiewskiego, Czarnieckiego, Kordeckiego. To były serca bijące czcią Maryi. Tak wołał kardynał Stefan Wyszyński. I kochani, podobnie w tym maryjnym doświadczeniu Polaków powiedział święty Jan Paweł II do biskupów polskich, przybyłych w styczniu 1993 roku do Rzymu z wizytą ad limina. Jan Paweł II mówił: Maryja jest królową polskiej korony, jest królową Polski. Maryja jest królową polskich spraw, polskich trudów, polskich cierpień i polskich zwycięstw. Doświadczenia przeszłości uczą nas, w kim szukać oparcia, kto jest tym największym sprzymierzeńcem Kościoła i narodu. To, co się nawiązało między Matką Bożą, Matką Kościoła, Królową Polski, a Kościołem i narodem w Polsce, jest swego rodzaju przymierzem. Kochani, bardzo dziękuję za wysłuchanie tej dzisiejszej konferencji. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Amen.